Dzień dobry. Wir freuen uns, heute Abend bei euch zu sein.
Cieszymy się z tego, że dzisiaj wieczorem możemy być razem z wami.
Und euch wiederzusehen.
I znowu spotkać się z wami, zobaczyć was.
Es liegt mir auf dem Herzen, heute Abend etwas über das Alte Testament zu sagen.
Leży mi na sercu, żeby dzisiaj wieczorem mówić na temat Starego Testamentu.
Und wir wollen etwas lesen aus dem Buch Esra.
I chcielibyśmy przeczytać z Księgi Ezdrasza.
In der ersten Stunde lesen wir aus Esra 1.
W tej pierwszej godzinie przeczytamy z pierwszego rozdziału Księgi Ezdrasza.
Und wir lesen die ersten drei Verse, Esra 1, Vers 1 bis 3.
I przeczytamy pierwsze trzy wiersze. Księga Ezdrasza, pierwszy rozdział, od pierwszego do trzeciego wiersza. W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla perskiego, aby się spełniło słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, żeby ogłosił ustnie, a także pisemnie w całym swoim królestwie, co następuje. Tak mówi Cyrus, król perski, wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jeruzalemie, które jest w Judzie. Kto więc spośród was należy do jego ludu, niech jego Bóg będzie z nim. Niech wyruszy do Jeruzalemu, który jest w Judzie i niech buduje świątynię Panu, Bogu Izraelskiemu. To jest bowiem ten Bóg, który jest w Jeruzalemie.
Um das Buch Esra richtig zu verstehen, ist es gut, wenn man etwas die Geschichte Israels kennt.
Żeby dobrze zrozumieć Księgę Ezdrasza, to dobrze jest najpierw poznać chociaż trochę historię Izraela.
Ihr erinnert euch daran, dass die ersten drei Könige über das ganze Volk Israel regiert haben.
Na pewno przypominacie sobie o tym, że pierwszych trzech królów w Izraelu panowali nad całym ludem izraelskim.
Das waren Saul, David und Salomo.
To był Saul, Dawid i Salomon.
Nach der Regierung Salomos wurde das Königreich Israel in zwei Teile geteilt.
Po zakończeniu panowania Salomona całe państwo izraelskie zostało podzielone na dwa królestwa.
Das war nicht Gottes Absicht, sondern geschah, weil das Volk gesündigt hatte.
To nie było wolą Bożą, ale stało się z tego powodu, że lud zgrzeszył.
Danach gab es zwei Teile im Israel.
I w następnych dziesięcioleciach Izrael składał się z dwóch części.
Es gab die zwei Stämme Juda und Benjamin mit Jerusalem als Hauptstadt.
Jedną z części to były dwa pokolenia Judy i Benjamina ze stolicą w Jerozolimie.
Und es gab die zehn Stämme mit Samaria als Hauptstadt.
A drugą część stanowiło pozostałych 10 pokoleń izraelskich i stolicą ich była Samaria.
In beiden Teilen Israels gab es leider Götzendienst.
I niestety w obydwóch częściach Izraela, tych dwóch królestwach, odwrócili się od Boga i nastało bałwochwalstwo.
Gott hatte angekündigt, dass er diesen Götzendienst bestrafen musste.
Bóg już to ogłosił, że będzie musiał ukarać to bałwochwalstwo.
Und so wurden zuerst die zehn Stämme in die assyrische Gefangenschaft gebracht.
I następstwem tego właśnie było uprowadzenie do niewoli asyryjskiej pierwszego królestwa składającego się z tych 10 pokoleń izraelskich.
Und diese zehn Stämme haben aufgehört zu existieren.
I można powiedzieć, że tych 10 plemion izraelskich przestało praktycznie egzystować.
Bis heute weiß niemand, wo diese zehn Stämme sind.
Do dzisiaj nikt nie wie, gdzie znajdują się ludzie, którzy przynależeli do tych 10 pokoleń izraelskich.
Erst im tausendjährigen Reich wird Gott sie finden und nach Israel zurückbringen.
Dopiero w tysiącletnim królestwie, które będzie w przyszłości ustanowione przez Pana Jezusa, Bóg ich wszystkich wyszuka, wszystkich ludów całej ziemi i przyprowadzi z powrotem do Izraela.
Kurze Zeit, einige Jahrzehnte später wurden auch die zwei Stämme Juda und Benjamin in die Gefangenschaft gebracht.
A krótko po tym, kilkadziesięcioleci później, do babilońskiej niewoli zostało uprowadzonych dwoje następnych pokoleń, czyli Juda i Benjamin.
Der König Nebukadnezar kam nach Jerusalem und zerstörte Jerusalem.
Król Nebukadnezar nadciągnął na ten kraj i zburzył Jerozolimę.
Er zerstörte auch den Tempel.
On zburzył również tą piękną świątynię Salomona.
Und die Kinder Juda wurden nach Babel in die Gefangenschaft gebracht.
I wszyscy mieszkańcy Judy zostali uprowadzeni do niewoli babilońskiej.
Gott hatte angekündigt, dass diese Gefangenschaft 70 Jahre dauern würde.
Bóg ogłosił im, że ta niewola będzie trwała 70 lat.
Das kann man im Buch Jeremia nachlesen.
O tym możemy przeczytać w księdze proroka Jeremiasza.
Nach den 70 Jahren würden die beiden Stämme Juda und Benjamin zurückkommen nach Jerusalem und nach Israel.
Po tych 70 latach te dwa plemiona Judy i Benjamina mają być z powrotem przyprowadzone na swój teren, na teren Judy.
Und genau das wird uns hier im Buch Esra und auch im Buch Nehemia berichtet.
I właśnie o tym jest mowa w księdze Esdrasza i Nehemiasza.
Diese kleine Geschichte ist der Hintergrund dieser beiden Bibelbücher.
I ta historia ludu izraelskiego stanowi tło działania w tych dwóch księgach Esdrasza i Nehemiasza.
Und diese kleine Geschichte ist auch der Hintergrund für die Propheten Haggai, Zacharia und Maleachi.
I ta historia również jest też i powodem powstania ksiąg trzech proroków, Ageusza, Malachiasza i Zachariasza, Malachiasza, przepraszam.
Diese fünf Bücher gehören zusammen.
A więc tych pięć ksiąg Starego Testamentu, można powiedzieć, łączą się ze sobą.
Es hatte insgesamt drei Deportationen, drei Wegführungen nach Babel gegeben.
I w sumie, jak się dokładnie czyta te księgi, to można stwierdzić, że były deportacje do Babilonii, które odbywały się w trzech różnych okresach czasu. Trzy deportacje.
Und es gab auch drei Rückkehren nach Jerusalem.
I również też, jak się to dobrze prześledzi, to nastąpiły również trzy powroty do Jerozolimy.
Die erste Rückkehr finden wir in Esra 1 bis 6.
Pierwszy powrót znajdujemy opisany w tej księdze Esdrasza od 1 do 6 rozdziału.
Die zweite Rückkehr finden wir in Esra 7 bis 10.
Drugi powrót jest opisany w tej księdze Esdrasza od 7 do 10 rozdziału.
Und die dritte Rückkehr finden wir im Buch Nehemia.
A trzeci powrót do Judy jest opisany w księdze Nehemiasza.
Jede Rückkehr hat einen ganz besonderen Schwerpunkt.
I każdy z tych powrotów do Judy ma zawsze taki jeden ważny punkt.
Der Schwerpunkt der ersten Rückkehr ist das Haus Gottes oder der Tempel.
W czasie pierwszego powrotu najważniejszym wydarzeniem i takim punktem, o który najbardziej chodziło, to jest świątynia Boża w Jerozolimie.
Der Schwerpunkt der zweiten Rückkehr ist das Wort Gottes.
Drugim punktem w drugim powrocie do Judy to było właśnie przestrzeganie Słowa Bożego.
Die Ordnung sollte gemäß dem Wort Gottes wiederhergestellt werden.
I cały porządek w tym nowym państwie Judy ma być oparty tylko i wyłącznie o Słowo Boże.
Der Schwerpunkt der dritten Rückkehr unter Nehemia war der Bau der Mauer von Jerusalem.
A takim najważniejszym punktem, o który chodziło w czasie trzeciego powrotu tego ludu do Judy, to właśnie była odbudowa murów Jerozolimy i to jest opisane w księdze Nehemiasza.
Wir sehen also einen Überrest, der sich für drei Dinge interessiert.
A więc możemy w tych księgach oglądać taką resztkę ludu izraelskiego, która była zainteresowana trzema rzeczami.
Erstens das Haus Gottes.
Po pierwsze, chodziło im o odbudowanie domu Bożego.
Zweitens das Wort Gottes.
Po drugie, chodziło im o zachowanie Słowa Bożego.
Drittens die Mauern Jerusalems.
A po trzecie, chodziło im o odbudowanie murów Jerozolimy.
Was hat das Ganze uns zu sagen?
A więc co całe te historie mają do powiedzenia dla nas współczesnych?
Welche praktische Lektion wollen wir daraus für uns ziehen?
Jakie praktyczne lekcje możemy z tych tekstów dla nas teraz wyciągnąć?
Es war hier eine Zeit der Schwachheit.
Czytamy tutaj o czasach, które cechowały się słabością duchową.
Doch eine Zeit der Umkehr.
Ale jednak był to czas, który również cechował się ważną rzeczą, mianowicie zawróceniem ze starego życia do nowego.
Der Prophet Zacharia spricht von einer Zeit der kleinen Dinge.
A prorok Zachariasz nazywa to czasem małych rzeczy.
Wir leben heute auch in einer Zeit kleiner Dinge.
My możemy powiedzieć o nam współczesnych czasach, że to też są czasy małych rzeczy.
Der Versammlung in Philadelphia wird gesagt, du hast eine kleine Kraft.
Bo do zgromadzenia w Filadelfii, czytamy ten list zapisany w objawieniu, jest napisane, że ty masz małą siłę albo moc.
Aber Gott sagt auch, dass wir den Tag kleiner Dinge nicht verachten sollen.
Ale Bóg poucza nas w swoim słowie, że nigdy nie powinniśmy pogardzać dniem małych rzeczy.
Die Zeit der Anfang des Anfangs der Versammlung, wie wir ihn in der Apostelgeschichte finden, ist vorbei.
Te czasy początku zgromadzenia, jakie mamy opisane w pierwszych rozdziałach Dziejów Apostolskich, te już dawno przeminęły, są za nami.
Wir werden auf der Konferenz einen Blick auf diese Zeit werfen.
My będziemy mogli teraz w następnych trzech dniach zwrócić nasze oczy właśnie na ten okres początków zgromadzenia, rozważając Księgę Dziejów Apostolskich.
Aber diese Zeit ist vorbei, so wie hier die Zeit Salomos vorbei war.
Ale ten czas już przeminął dla nas. A tak samo jak przeminęły czasy świetności Królestwa Izraelskiego za czasów Salomona.
Und doch möchte Gott auch in unserem Leben eine Erweckung bewirken.
A jednak Bóg chciałby, aby również też i powstało w naszym życiu swego rodzaju przebudzenie.
Gott möchte in den Versammlungen eine Belebung schenken.
Bóg chciałby podarować również i w dzisiejszych zgromadzeniach odżywienie albo przebudzenie.
Und da machen uns die Bücher Esra und Nehemia Mut.
I w tym celu właśnie, czytając te księgi Ezdrasza i Nehemiasza, nabieramy odwagi, aby tak się stało.
Diese drei Dinge, die wir gefunden haben, sind auch für uns heute wichtig.
Te trzy rzeczy, które tutaj wymieniliśmy, to również i dla nas są w dzisiejszych czasach bardzo ważne.
Interesse an dem Haus Gottes.
Po pierwsze, musimy być zainteresowani domem Bożym.
Für uns ist das Haus Gottes ein geistliches Haus, die Versammlung des lebendigen Gottes.
Dla nas ten dom Boży to jest duchowym domem, czyli mowa jest o zgromadzeniu Boga żywego.
Das war das erste, was diese Juden interessierte. Sie bauten den Tempel, sie bauten den Altar und den Tempel.
I pierwszą rzeczą, jaką Żydzi byli zainteresowani, gdy wrócili do Judy, to było odbudowanie najpierw ołtarza, a później świątyni.
Und das ist etwas, das auch für uns heute wichtig ist.
I to jest rzecz, która i w dzisiejszych czasach dla nas jest bardzo ważna.
Gott möchte, dass wir uns für die Wahrheit vom Haus Gottes, von der Versammlung des lebendigen Gottes interessieren.
Bóg życzy sobie, abyśmy zaczęli się interesować prawdami dotyczącymi zgromadzenia Bożego.
Er möchte, dass wir solche sind, die dieses Haus bauen.
On życzy sobie tego, abyśmy byli takimi, którzy będą budować dom Boży.
Und die in diesem Haus Gott Anbetung bringen.
i takimi, którzy będą w tym domu przynosili Bogu uwielbienie.
Zweitens, Gott möchte, dass wir uns für sein Wort interessieren.
Po drugie, Bóg chciałby tego, abyśmy się zainteresowali całym Słowem Bożym.
Das werden wir uns ein wenig in dem zweiten Vortrag heute Nachmittag anschauen.
Temu będziemy się przyglądali w dzisiejszej drugiej godzinie naszego głoszenia Słowa Bożego.
Und drittens, Gott möchte, dass wir die Mauern Jerusalems bauen.
A po trzecie, Bóg życzy sobie, abyśmy odbudowali mury Jerozolimy.
Natürlich sind das keine materiellen Mauern, die wir bauen.
Naturalnie, w dzisiejszych czasach nie chodzi o to, abyśmy z tych naturalnych materiałów, jak kamień czy cegła, budowali te mury.
Sondern Gott möchte, dass wir biblische Absonderung praktizieren.
Nie, Bóg życzy sobie w stosunku do nas, abyśmy praktykowali biblijne odosobnienie.
Das ist die große Lektion des Buches Nehemiah.
I taka jest właśnie wielka lekcja, jaka jest zawarta w tej księdze Nehemiasza.
Darüber werden wir heute nichts weiter hören.
O tym w dniu dzisiejszym niestety nie będziemy mogli usłyszeć.
Aber diese drei Dinge sind wichtig für uns und ich möchte sie noch einmal zusammenfassen.
Ale te trzy rzeczy są bardzo ważne dla nas i chciałbym jeszcze raz to wszystko teraz podsumować.
Erstens, Interesse am Haus Gottes, an der Versammlung Gottes.
Po pierwsze, chodzi o zainteresowanie domem Bożym, o zainteresowanie zgromadzeniem.
Zweitens, das Interesse am Wort Gottes.
Po drugie, chodzi o nasze zainteresowanie całym Słowem Bożym.
Und drittens, das Interesse an biblisch orientierter Absonderung.
A po trzecie, Bogu chodzi o to, aby wzbudzić w naszych sercach odosobnienie od otaczającego nas świata w kształcie, jaki znajdujemy opisany na kartach biblijnych.
Das kennzeichnet einen Überrest nach Gottes Gedanken.
To właśnie powinno cechować współczesną resztkę, która chce kierować się myślami Bożymi.
Und solch ein Überrest möchten wir sein.
Chciejmy właśnie być tego rodzaju resztką wierzących z tego świata.
Ich möchte jetzt anhand der gelesenen Verse zuerst etwas über das Haus Gottes sagen.
Chciałbym na podstawie tych przeczytanych wierszy powiedzieć coś na temat tego domu Bożego.
Und danach möchte ich etwas über den König Kores sagen.
A potem chciałbym coś opowiedzieć o tym królu, który tu jest wymieniony, Cyrusie.
Wir lesen in Vers 3 unseres Kapitels.
Czytamy w trzecim rozdziale naszego pierwszego rozdziału. Przepraszam, w trzecim wierszu.
Vielleicht noch mal den dritten Vers lesen.
Przeczytamy ten trzeci wiersz pierwszego rozdziału. Kto więc spośród was należy do jego ludu, niech jego Bóg będzie z nim. Niech wyruszy do Jeruzalemu, które jest w Judzie, i niech buduje świątynię Panu Bogu Izraelskiemu. To jest bowiem ten Bóg, który jest w Jeruzalemie.
Das Haus Gottes war damals der Tempel.
Tym domem Bożym w tamtych czasach była świątynia w Jerozolimie.
Es war ein materielles Haus, das man sehen konnte und in das man hineingehen konnte.
Był to rzeczywisty, materialnie istniejący dom, do którego można było wejść, którego można było zobaczyć.
Für uns heute ist das Haus Gottes kein materielles Haus.
Dla nas w dzisiejszych czasach dom Boży nie jest już rodzaju materialnego.
Dieses Gebäude, in dem wir sind, ist ein Haus.
Ten budynek, w którym my teraz się znajdujemy, jest swego rodzaju domem.
Es ist ein Haus, wo Gläubige zusammenkommen.
Jest to dom, w którym zgromadzają się ludzie wierzący.
Aber es ist nicht das Haus Gottes.
Ale on nie jest domem Bożym.
Das Haus Gottes heute ist ein geistliches Haus.
Bo w dzisiejszych czasach dom Boży jest rodzaju duchowego.
Und ich möchte gerne einen Vers aus dem Epheserbrief lesen, der uns das sehr deutlich zeigt.
I chciałbym przeczytać teraz jeden wiersz z listu do Efezjan, który nam to bardzo dobitnie jasno pokazuje.
Wir lesen aus Epheser 2 die Verse 21 und 22.
Przeczytamy z drugiego rozdziału listu do Efezjan 21 i 22 wiersz. na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu.
Das Haus Gottes heute ist ein geistliches Haus, es ist die Versammlung.
Tym domem Bożym w dzisiejszych czasach jest duchowe zgromadzenie.
Zu dieser Versammlung gehören alle Gläubigen.
Do tego zgromadzenia należą wszyscy ludzie wierzący.
Diese Versammlung hat in den Augen Gottes einen sehr großen Wert.
I to zgromadzenie ma w oczach Bożych bardzo wielką wartość.
Er hat sie sich erworben durch das Blut seines eigenen Sohnes.
On pozyskał dla siebie samego to zgromadzenie, czyli wszystkich wierzących, poprzez krew swojego umiłowanego syna.
Der Tempel im Alten Testament ist also ein Bild der Versammlung Gottes im Neuen Testament.
A więc świątynia w Starym Testamencie opisana jest obrazem tego domu Bożego, tego zgromadzenia opisanego w Nowym Testamencie.
Das müssen wir gut verstehen.
To najpierw musimy dobrze zrozumieć.
Der Tempel im Alten Testament ein Bild der Versammlung im Neuen Testament.
Świątynia w Starym Testamencie jest obrazem zgromadzenia w Nowym Testamencie.
Wenn wir das verstanden haben, können wir aus dem Alten Testament viel über die Versammlung lernen.
Jeżeli to zrozumiemy, to będziemy mogli wiele rzeczy ze Starego Testamentu zrozumieć, które dotyczą współczesnego nam zgromadzenia.
Und ich möchte jetzt fünf kurze Dinge aufzeigen, die wir lernen aus dem Text hier.
I chciałbym teraz przekazać krótko pięć ważnych rzeczy, które możemy rozpoznać, nauczyć się z tego tekstu, który tu przeczytaliśmy.
Erstens, der Tempel ist das Haus Gottes.
Po pierwsze, świątynia jest właśnie domem Bożym.
Es hat im Alten Testament zwei Tempel gegeben, Salomos und dieser hier.
I w Starym Testamencie mamy opisane dwie świątynie. Pierwsza to była zbudowana przez Salomona, a druga to jest właśnie ta, która powstaje w księdze Ezdrasza.
Es gibt einen dritten Tempel im Neuen Testament, den Herodes gebaut hat.
Jest jeszcze wprawdzie trzecia świątynia, która jest opisana w Nowym Testamencie. Tą świątynię zbudował Herod Wielki.
Und es wird im tausendjährigen Reich einen vierten Tempel geben.
A w tysiącletnim królestwie będzie na tej ziemi w Jerozolimie postawiona jeszcze czwarta świątynia.
Aber die Bibel spricht nie vom ersten, zweiten, dritten und vierten Tempel.
Ale Biblia nigdy nie mówi na temat pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej świątyni.
Der Tempel wird immer das Haus Gottes genannt.
Świątynia w Słowie Bożym w Starym Testamencie zawsze jest nazywana domem Bożym.
Für Gott gibt es nur ein Haus Gottes.
Dla Boga istnieje tylko zawsze jeden dom Boży.
Was lernen wir daraus?
Czego możemy się z tego nauczyć?
Es gibt nach Gottes Gedanken nur eine Versammlung Gottes.
Według Bożych myśli na ziemi współcześnie istnieje tylko jedno zgromadzenie Boże.
Es gibt nicht zwei oder drei oder vier unterschiedliche Versammlungen.
Nie istnieją na ziemi jedno, czy dwa, czy trzy, czy cztery różnorodne zgromadzenia.
In den Augen Gottes ist die Versammlung immer eine Einheit.
Nie, w oczach Bożych zgromadzenie składające się z ludzi wierzących na tej ziemi współcześnie składa się tylko z jednej jedności, zgromadzenia.
Natürlich kommen wir örtlich an unterschiedlichen Lokalitäten zusammen.
Naturalnie, my zgromadzamy się w poszczególnych miejscowościach, w takich miejscach, które dla nas są tym miejscowym zgromadzeniem.
Aber wir versammeln uns nach ein und demselben Grundsatz, nach Gottes Gedanken.
Ale zgromadzamy się według jednej i tej samej zasady, która jest zgodna z Bożymi myślami.
Das ist das erste, was wir lernen. Es gibt nur eine Versammlung Gottes.
I to jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy zapamiętać. Jest na tej ziemi tylko jedno zgromadzenie Boże.
Das zweite, was wir lernen, ist, dass der Tempel das Haus Gottes ist.
A drugą rzecz, którą musimy się nauczyć, że świątynia jest domem Bożym.
Warum haben wir Häuser?
A więc dlaczego my mamy domy?
Ganz einfach, weil wir darin wohnen wollen.
Dlatego, że my po prostu chcemy w nich zamieszkać.
Warum hat Gott ein Haus auf dieser Erde?
Dlaczego Bóg ma swój dom na tej ziemi?
Weil er darin wohnen möchte.
Dlatego, że on chce w swoim domu na tej ziemi zamieszkać.
Der Gedanke des Hauses Gottes ist verbunden mit dem Wohnen Gottes.
Bo te myśli, które powiązane są z domem Bożym, zawsze są skupione na czynności mieszkania w domu Bożym.
Und wo man wohnt, da offenbart man sich.
A tam, gdzie się mieszka, to tam po prostu jesteśmy zawsze objawieni czy jawni dla otoczenia.
Wenn ihr mich richtig kennenlernen wollt, müsst ihr dahin kommen, wo ich wohne.
Jeżeli mnie chcecie dokładnie poznać, to musicie zamieszkać w tej okolicy, gdzie ja dokładnie tam mieszkam.
Da könnt ihr mich kennenlernen.
Dopiero tam będziecie mogli mnie prawdziwie poznać.
Wo lernen wir Gott kennen?
A gdzie my teraz poznajemy Boga?
In seinem Haus.
W jego domu.
Was offenbart Gott in seinem Haus von sich?
A co Bóg sam o sobie objawia w tym domu Bożym?
Er offenbart vor allen Dingen zwei Dinge.
On przede wszystkim objawia dwie rzeczy.
Erstens seine Herrlichkeit.
Po pierwsze, objawia swoją chwałę.
Und zweitens seine Heiligkeit.
Po drugie, objawia swoją świętość.
Das Haus Gottes, die Versammlung, hat es mit Gottes Herrlichkeit und Gottes Heiligkeit zu tun.
A więc dom Boży, czyli zgromadzenie, jest ściśle powiązane z Bożą chwałą i świętością.
Das ist das zweite, was wir lernen.
To jest druga rzecz, którą musimy się nauczyć i zapamiętać.
Gott wohnt in seinem Haus.
Bóg mieszka w swoim domu.
Das dritte, was wir lernen, ist dieses, es ist das Haus Gottes.
Trzecią rzecz, którą musimy zapamiętać, to to, że to jest właśnie dom Boży.
Der Tempel im Alten Testament gehörte nicht den Juden.
Bo ta świątynia, która stała w Starym Testamencie, ona nie należała tylko do Żydów.
Der Tempel gehörte Gott.
Ta świątynia należała do Boga.
Wem gehört die Versammlung Gottes?
A więc do kogo należy teraz zgromadzenie Boże?
Sie gehört Gott.
Ono należy do Boga.
Und wenn die Versammlung Gott gehört, dann hat er auch das Sagen in der Versammlung.
A więc jeżeli zgromadzenie należy do Boga, to Bóg jest tym, który ma prawo rozporządzać, czy prawo słowa w tym zgromadzeniu.
Wisst ihr, in meinem Haus, wo ich wohne, habe ich zu sagen, wie es geht.
Wiecie, jak to jest. Ja w swoim domu to jestem tym, który ma prawo rozporządzać swoim domem.
Und in der Versammlung, dem Haus Gottes, hat Gott zu sagen.
A w zgromadzeniu, w domu Bożym, to Bóg jest tym, który ma prawo rozporządzać nim. Ma prawo słowa dosłownie.
Es gibt eine Hausordnung im Haus Gottes.
I w takim domu Bożym również jest też i porządek danego domu.
Die finden wir im ersten Timotheusbrief.
I ten porządek jest opisany w pierwszym liście do Tymoteusza.
Damit du weißt, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes.
I tam czytamy takie słowa, abyś wiedział, jak należy się zachowywać w domu Bożym.
In Deutschland hört man manchmal den Ausdruck die Versammlung der Brüder.
W Niemczech czasami słyszy się takie określenie otoczenia, że mówią o zgromadzeniu braci.
Vielleicht sagt man das in Polen auch.
Może też i was tak w Polsce nazywają.
Aber das ist falsch.
Ale to jest błędna nazwa.
Die Versammlung gehört Gott.
Zgromadzenie należy do Boga.
Die Versammlung gehört dem Herrn Jesus.
Zgromadzenie należy do Pana Jezusa.
Und sie hat einen großen Wert für Gott. Ich habe das schon gesagt.
Ja już to podkreślałem, to zgromadzenie ma dla Boga bardzo wielką wartość.
Sie hat einen großen Wert für den Herrn Jesus.
I ma bardzo wielką wartość dla Pana Jezusa.
Er hat die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben.
On umiłował to zgromadzenie i siebie samego za nie wydał.
Deshalb soll er auch in der Versammlung zu bestimmen haben.
I to właśnie z tego powodu on ma prawo decydujące w zgromadzeniu.
Das ist die dritte Belehrung, das Haus gehört Gott.
To jest trzecie właśnie pouczenie. Ten dom, to zgromadzenie należy do Boga.
Die vierte Belehrung ist, dass das Haus Gottes, der Tempel in Jerusalem stand.
Czwarte pouczenie jest takie, że ta świątynia, czyli Dom Boży, stała w Jerozolimie.
Kores hat nicht gesagt, baut den Tempel in Babel.
Kores nie rozkazał Żydom, budujcie tą świątynię w mieście Babel.
Sondern Kores hat gesagt, geht nach Jerusalem und baut dort den Tempel.
Nie, Cyrus powiedział, idźcie do Jerozolimy i tam zbudujcie świątynię.
Wir lesen im fünften Buch Mose, dass Jerusalem der von Gott erwählte Ort ist.
Czytamy w piątej księdze Mojżeszowej, że Jerozolima została osobiście wybrana przez Boga na miejsce postawienia świątyni.
21 mal lesen wir im fünften Buch Mose, das ist der Ort, wo mein Name wohnen soll.
21 razy w piątej księdze Mojżeszowej czytamy następujące słowa. To jest miejsce, w którym ma stanąć mój dom Boży w Jerozolimie.
Was hat das für uns zu sagen?
Co te wypowiedzi mają nam do powiedzenia?
Gibt es für uns auch einen Ort, den Gott erwählt hat, um seinen Namen wohnen zu lassen?
Czy jest takie miejsce, które Bóg wybrał, aby tam zamieszkało jego imię?
Die Antwort finden wir in dem bekannten Vers in Matthäus 18, Vers 20.
Odpowiedź znajdujemy w tym znanym, na pewno wam wierszu, zapisanym w Mateusza 18 rozdziale 20 wiersz.
Wo zwei oder drei versammelt sind zu meinem Namen hin, da bin ich in ihrer Mitte.
Tam, gdzie dwóch lub trzech jest zgromadzonych do mojego imienia, to tam ja jestem pośród nich.
Versammlung wird sichtbar, wenn wir uns zum Namen des Herrn Jesus versammeln.
Zgromadzenie jest tylko wtedy widoczne, jeżeli będziemy zgromadzeni tylko i wyłącznie do imienia Pana Jezusa.
Dann ist der Herr Jesus in der Mitte.
Wtedy dopiero Pan Jezus będzie po środku.
In Babel können wir uns nicht versammeln.
W Babilonii nie możemy się zgromadzić.
Babel spricht von Verwirrung und Vermischung.
Bo ta nazwa oznacza zmieszanie i zamieszanie.
In Babel wurden die Sprachen verwirrt und vermischt.
Jak wiemy, to w Babilonie zostały właśnie pomieszane wszystkie języki.
Und das spricht für uns von den vielen christlichen Benennungen, die es heute gibt.
I to obrazowo wskazuje na tych wiele różnych chrześcijańskich wyznań, które w dzisiejszych czasach istnieją na całym świecie.
Das ist nicht der Ort, der Grundsatz, auf dem wir uns versammeln.
To miejsce nie jest miejscem, w którym my mamy się zgromadzać, czyli Babilonia.
Sondern wir kommen zusammen zum Namen des Herrn Jesus an dem Ort, den er ausgesucht hat.
Ale my zgromadzamy się w takim miejscu, które on sam wybrał do jego imienia.
Die fünfte Lektion, die ich nennen möchte, ist die, dass das Haus Gottes gebaut werden muss.
I piąta lekcja, z którą musimy wyjść z tej sali, to jest to, że ten dom Boży musi być zbudowany.
Kores sagt, wer möchte, der soll hingehen und das Haus bauen.
Cyrus powiedział, że kto chce z Żydów, niech idzie do Judy i tam buduje dom Boży.
Das Neue Testament spricht auch davon, dass die Versammlung Gottes gebaut wird.
Nowy Testament też używa tego określenia, że zgromadzenie Boże jest budowane.
Und da gibt es zwei Seiten.
I to możemy oglądać z dwóch różnych stron.
Die erste Seite ist, dass der Herr Jesus sein Haus baut.
Pierwszą ze stron jest to, że Pan Jezus je buduje.
Und dann ist alles vollkommen.
I jeżeli On to czyni, to wszystko jest wtedy doskonałe.
Die zweite Seite ist, dass wir an diesem Haus bauen.
A drugą ze strony jest to, że my jesteśmy powołani do tego, abyśmy budowali ten dom Boży.
Und was das bedeutet, zeigen uns die ersten sechs Kapitel des Buches Esra.
A co to oznacza, to pokazuje nam pierwszych sześć rozdziałów tej księgi Ezrasza.
Und auch der Prophet Haggai spricht darüber.
I również też i prorok Ageusz na ten temat przemawia.
Ich will darüber nicht jetzt sehr lange sprechen.
Na ten temat nie chcę zbyt długo mówić.
Nur zwei Dinge.
Tylko chcę wymienić dwie rzeczy.
Das Haus Gottes zu bauen bedeutet erstens Menschen herbeizubringen, die eingefügt werden in das Haus.
Budować dom Boży to oznacza przyprowadzać takich ludzi, którzy będą dołączeni do tego domu Bożego.
Das ist der evangelistische Dienst.
W tym oglądamy wykonywanie służby ewangelizacyjnej.
Zweitens bedeutet das Haus Gottes zu bauen, die Grundsätze des Hauses Gottes anzuerkennen und zu praktizieren.
Druga rzecz, która jest ściśle związana z budowaniem Domu Bożego, to jest właśnie przestrzeganie zasad budowania i ściśle postępowanie według tych zasad.
Wer sollte dieses Haus bauen?
Kto powinien ten dom budować?
Wer irgend unter euch ist und es tun möchte, sagt Chorus.
Cyrus powiedział, że kto wśród was jest, którego Pan ducha pobudzi.
Das betrifft uns heute alle.
To słowo dotyczy nas wszystkich, jak tutaj jesteśmy zgromadzeni.
Das Haus Gottes zu bauen ist nicht Aufgabe von ein paar Brüdern.
Budowanie Domu Bożego to nie jest zadanie tylko kilku braci.
Sondern Gott möchte jeden von uns gebrauchen am Bau seines Hauses heute.
Ale Bóg chce używać każdego z nas osobiście przy budowaniu tego Domu Bożego.
Brüder und Schwestern, ältere und jüngere.
Bracia i siostry, i to starsi i młodsi.
Ich fasse das kurz zusammen, was wir über das Haus Gottes hier gelernt haben.
Krótko to teraz razem jeszcze podsumuję, co żeśmy się nauczyli na temat budowania Domu Bożego.
Erstens, es gibt nur ein einziges Haus Gottes, eine einzige Versammlung Gottes.
Po pierwsze, jest tylko jeden i jedyny Dom Boży na tej ziemi, czyli jedno jedyne zgromadzenie.
Zweitens, Gott wohnt in seinem Haus in der Versammlung.
Po drugie, Bóg mieszka w Domu Bożym, czyli mieszka w zgromadzeniu swoim.
Drittens, das Haus Gottes, die Versammlung gehört Gott.
Po trzecie, ten Dom Boży, czyli zgromadzenie, należy do Boga.
Viertens, Versammlung Gottes wird sichtbar, wenn wir uns zum Namen des Herrn Jesus hin versammeln.
Po trzecie, to zgromadzenie jest dopiero wtedy widoczne, gdy my jesteśmy zgromadzeni w imieniu albo do imienia Pana Jezusa.
Und fünftens, wir sollen das Haus Gottes bauen.
I po piąte, my wszyscy jesteśmy do tego powołani, aby budować ten Dom Boży.
Jetzt möchte ich noch vier Punkte sagen über die ersten beiden Verse.
I chciałbym teraz cztery punkty powiedzieć na temat tych pierwszych przeczytanych wierszy.
Und das sind jetzt ganz einfache und praktische Punkte.
I to są bardzo proste i pouczające rzeczy.
Das erste, was wir lernen, ist, dass Gott die Regierungen einsetzt.
Pierwszą rzeczą, jaką możemy tutaj nauczyć się, to jest to, że to z woli Bożej ustanawiane są wszelkie władze, które rządzą jakimś krajem.
Chorus sagt in Vers 2, alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels mir gegeben.
Cyrus powiedział w drugim wierszu, wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios.
Warum war Chorus König von Persien? Warum?
Dlaczego powiedział tak Cyrus, król perski?
Weil Gott ihm das Königtum gegeben hat.
Dlatego, że to Bóg jemu udzielił tego prawa rządzenia tym królestwem.
Wo kommen die Regierungen heute her?
A od kogo pochodzą wszystkie rządy w dzisiejszych czasach?
Wir sagen, in einem demokratischen Staat wählen die Bürger die Regierung.
My może odpowiemy, w demokratycznych państwach to obywatele wybierają rządy.
In einer Diktatur gibt es Gewaltherrscher, die sich die Regierung an sich reißen.
A w państwach, które cechują się dyktaturą, to są tacy, którzy tą władzę sobie siłą przywłaszczają.
Auf den ersten Blick stimmt das auch.
Na pierwszy rzut oka to, co teraz powiedziałem, się zgadza, jest prawdą.
Aber auf dem zweiten Blick gibt es noch etwas anderes zu berücksichtigen.
Ale na drugi rzut okiem można powiedzieć, że jeszcze jest następna rzecz, którą należy wziąć pod uwagę.
In Römer 13 lesen wir, dass es keine Regierung gibt, außer von Gott.
W liście do Rzymian w 13 rozdziale możemy przeczytać, że nie ma takiego rządu, który by nie pochodził od Boga.
Unsere Politiker heute haben letztlich ihre Gewalt von Gott bekommen.
Nasi dzisiejsi politycy rządzący poszczególnymi krajami otrzymali tą władzę tylko i wyłącznie od Boga.
Er setzt Regierungen ein und er setzt Regierungen ab.
On postanawia rządy i on obala rządy.
Das macht uns als Gläubige ruhig und still.
A to właśnie powoduje, że my jako wierzący możemy być bardzo spokojni i wyciszeni.
Wir fragen uns manchmal, was unsere Politiker heute eigentlich machen.
Bo my bardzo często siebie samych pytamy, co dzisiejsi politycy wyprawiają.
Wir fragen uns, welche Gesetze sie erlassen.
I pytamy, jakież to prawa dzisiaj są ustanawiane.
Wir fragen uns, welch einen weiteren Verlauf die Geschichte nehmen wird in Europa und in dieser Welt.
I może martwimy się, jaki dalszy będzie bieg historii w Europie i całego świata.
Viele Christen machen sich Sorgen.
Wielu chrześcijan martwi się z tego powodu.
Wo wird die Regierung von Donald Trump hinführen in Amerika?
Dokąd będzie prowadziła polityka rządzącego Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych?
Natürlich stellen wir uns solche Fragen.
Naturalnie stawiamy sobie tego rodzaju pytania.
Aber wir werden ruhig, wenn wir daran denken, alle Regierungen sind von Gott eingesetzt.
Ale możemy być zawsze spokojnymi, gdy o tym pomyślimy, że wszelka władza jest ustanowiona przez Boga.
Gott verliert nie die Kontrolle über diese Erde.
Bóg nigdy nie straci kontroli nad tą ziemią.
Er ist der Gott im Himmel.
On jest Bogiem nieba.
Und er kontrolliert alles, was hier auf dieser Erde geschieht.
I on również kontroluje wszystko, co dzieje się na tej ziemi.
Unsere Politiker heute denken kaum daran, dass sie die Autorität von Gott haben.
Nasi politycy rzadko kiedy sobie to uświadamiają, że oni mają władzę podarowaną im przez Boga.
Aber wir als Christen dürfen das wissen.
Ale my, jako chrześcijanie, możemy o tym wiedzieć.
Und wir als Christen werden dann darüber ruhig.
I my, jako chrześcijanie, właśnie mając tą wiedzę, możemy być bardzo spokojnymi.
Also, erste Belehrung aus den ersten beiden Versen. Gott setzt die Regierungen ein.
A więc pierwsze pouczenie dotyczące pierwszych dwóch wierszy pierwszego rozdziału Ezdrasza. Bóg ustanawia swoje własne rządy.
Zweite praktische Anmerkung dazu.
I drugi punkt to jest bardzo praktyczna uwaga do tego dotycząca.
Gott sagt die Zukunft voraus.
Bóg przepowiada również przyszłość.
Wir lesen hier von König Kores.
Czytamy tutaj o królu Cyrusie.
Und jetzt schlagen wir mal den Propheten Jesaja auf in Kapitel 44.
Ale otwórzmy księgę proroka Izajasza, 44 rozdział.
Und wir lesen Jesaja 44, Vers 28.
I przeczytamy z księgi Izajasza, 44 rozdział, 28 wiersz. Ja, który mówię o Cyrusie, on moim pasterzem, wykona całkowicie moją wolę i który mówię o Jeruzalemie, będziesz odbudowane, a o świątyni będziesz na nowo założona.
Da sagt Gott, dass es einen König Kores geben wird.
Bóg przepowiedział już to, że kiedyś będzie panował nad Persją król Cyrus.
Das war 100 Jahre und mehr bevor Kores geboren wurde.
A było to przepowiedziane więcej niż 100 lat przed narodzeniem Cyrusa.
Woher kann Gott wissen, dass es einmal einen König Kores geben wird?
Skąd Bóg może to wiedzieć, że kiedyś będzie taki król Cyrus?
Weil Gott die Zukunft voraussagen kann.
Dlatego, że Bóg jest tylko jedynie w stanie przepowiadać przyszłość.
Es gibt einen weiteren König, dessen Namen Gott im Voraus genannt hat.
Jest też jeszcze inny król, którego imię Bóg dużo, dużo wcześniej przepowiedział.
Das ist der König Josia.
To jest właśnie król Jozjasz.
Jahrhunderte vorher hat Gott gesagt, da wird ein König geboren, der Josia heißt und der wird das und das und das und das tun.
Setki lat przedtem Bóg przepowiedział, będzie w Izraelu taki król, który się będzie nazywał Jozjasz i on to i to wykona w Izraelu.
Und genauso ist es gekommen.
I dokładnie tak się to stało.
Gott sagt die Zukunft voraus.
Bóg przepowiada przyszłość.
Es gibt heute ein großes Interesse der Menschen, die Zukunft zu erfahren.
W dzisiejszych czasach jest wielkie zainteresowanie całej ludzkości, jak będzie wyglądała przyszłość.
Aber niemand weiß die Zukunft.
Ale nikt z ludzi nie zna przyszłości.
Es gibt Wahrsager, die meinen, die Zukunft voraussagen zu können.
Wprawdzie pojawiają się tacy przepowiadacze, którzy na ziemi próbują coś na temat przyszłości powiedzieć.
Aber niemand kann die Zukunft voraussagen.
Ale żaden z nich nie może przepowiedzieć, jaka będzie przyszłość.
Niemand außer Gott.
Nikt oprócz Boga.
Gott sagt über das zukünftige fragt mich.
Bóg powiedział w swoim słowie: jeśli chodzi o przyszłe rzeczy, to mnie pytajcie.
Wenn wir etwas über die Zukunft wissen wollen, müssen wir die Bibel lesen.
A więc jeżeli my chcemy coś wiedzieć na temat przyszłości, to musimy czytać Biblię.
Petrus spricht von dem zuverlässigen prophetischen Wort.
A Piotr to dokładnie wyraził, bo powiedział o tym godnym zaufania słowie prorockim.
Wir wissen, wohin die Geschichte der Erde laufen wird, dieser Welt.
My dokładnie wiemy, jak będzie przebiegała historia całej Ziemi w przyszłych latach.
Die Bibel spricht darüber, weil Gott es uns offenbart.
I Biblia o tym mówi, bo Bóg nam to objawił.
Aber Gott weiß auch deine und meine Zukunft.
Ale Bóg zna również i twoją i moją przyszłość.
Wir wissen nicht, was nächste Woche passiert.
My tego nie wiemy, co z nami się stanie w przyszłym tygodniu.
Wir wissen nicht, was nächstes Jahr in meinem Leben passiert.
My tego nie wiemy, co stanie się w przyszłym roku w moim życiu.
Aber es macht mich ruhig, dass Gott das weiß.
Ale zawsze mnie to uspokaja, że Bóg to wie.
Es ist sogar gut, dass wir nicht wissen, was uns in der Zukunft persönlich passiert.
Wprawdzie to tak jest, że my nie wiemy, co w przyszłości nas spotka.
Aber es...
Głośno. Dobrze, że tak jest, że my nie wiemy, co nas w przyszłości spotka.
Aber es macht uns ruhig und stille, dass Gott das weiß.
Ale to nas zawsze uspokaja i wycisza, gdy wiemy, że Bóg to wie.
Dritte praktische Anmerkung.
I trzecia praktyczna uwaga.
Gott hält immer, was er verspricht.
Bóg zawsze tego dotrzymuje, co on przyrzekł.
Vers 1 sagt, damit das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias erfüllt würde.
Pierwszy wiersz to określa, aby się spełniło słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza.
Was hatte Jeremia vorausgesagt?
A co Jeremiasz przepowiedział?
Dass die Gefangenschaft 70 Jahre dauern würde.
Że ta niewola będzie trwała tylko 70 lat.
Und wie lange hat die Gefangenschaft gedauert?
I ile ta niewola trwała?
Sie hat 70 Jahre gedauert.
Właśnie 70 lat.
Kein Jahr länger und kein Jahr kürzer.
Ani rok dłużej, ani rok krócej.
In Daniel 9 lesen wir, wie Daniel dadurch ermuntert worden ist.
W 9 rozdziale Księgi Daniela możemy o tym przeczytać, że Daniel właśnie tym Słowem Bożym był bardzo pocieszony.
Daniel hatte im Buch Jeremia gelesen.
Bo Daniel przeczytał tą liczbę lat w tej księdze Jeremiasza.
Und auf einmal hat er gemerkt, die 70 Jahre sind vorbei.
I nagle stwierdził, gdy to policzył, że przecież za chwilę te 70 lat przemija.
Gott hält, was er verspricht.
Tak, Bóg dotrzymuje tego, co on przyrzekł.
Gott steht zu seinen Zusagen.
I Bóg również też i zawsze stoi za swoim słowem.
Es gibt im Alten Testament viele Voraussagen, die sich schon erfüllt haben.
W Starym Testamencie jest wiele takich przepowiedni, które już się spełniły.
Jemand hat mal ausgerechnet, dass es alleine ungefähr 300 Weissagungen gibt, die sich im Leben des Herrn Jesus erfüllt haben.
Ktoś kiedyś policzył, że tylko w życiu Pana Jezusa spełniło się 300 różnych przepowiedni dotyczących Pana Jezusa.
Angefangen bei der Voraussage, dass die Jungfrau schwanger wird.
Począwszy od tej wypowiedzi, że to właśnie Panna pocznie.
Menschlich gesprochen unmöglich, dass eine Jungfrau schwanger wird.
Po ludzku mówiąc, jest to rzeczą niemożliwą, aby Panna była w ciąży.
Gott hat es vorausgesagt und es ist eingetroffen.
Bóg to przepowiedział i tak rzeczywiście się stało.
Alles was in der Bibel steht, wird sich erfüllen.
I wszystko co jest w Biblii napisane, również też i w przyszłości się do końca wypełni.
Aber auch alle Zusagen, die Gott dir und mir gibt, werden sich erfüllen.
Ale również też i wszystkie przyrzeczenia, które Bóg tobie i mnie darował, te też się spełnią.
Alles, was Gott versprochen hat, erfüllt sich in dem Herrn Jesus.
Wszystko, co Bóg przyrzekł, wszystko się wypełni w Panu Jezusie.
Wie viele Zusagen gibt Gott uns ganz persönlich in seinem Wort?
Jakże wiele też i przyrzeczeń Bóg nam osobiście daje w swoim słowie.
Zum Beispiel die Zusage, ich werde dich nicht verlassen und dich nicht versäumen.
Na przykład tego rodzaju przyrzeczenie, ja cię nie zaniecham, ani cię nie opuszczę.
Auch die Zusage, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, bin ich in ihrer Mitte.
Również i to przyrzeczenie, gdzie dwóch lub trzech zgromadzonych jest w moim imieniu, czy do mojego imienia, to też się spełniło i spełnia.
Haben wir nicht oft erlebt, wie er das erfüllt hat?
Czy często tego właśnie nie doświadczamy na żywo, gdy jesteśmy zgromadzeni?
Gott steht zu seinen Zusagen.
Tak, Bóg zawsze spełnia swoje przyrzeczenia.
Ich belasse es einmal bei diesen drei praktischen Bemerkungen.
Ja teraz opuszczę te praktyczne pouczenia
und wiederhole das noch mal kurz.
I krótko to teraz powtórzę.
Erstens, Gott setzt Regierungen ein.
Bóg po pierwsze ustanawia wszelkie rządy na tej ziemi.
Zweitens, Gott sagt die Zukunft voraus.
Po drugie, Bóg zawsze przepowiada przyszłość.
Und drittens, Gott hält sein Versprechen.
I po trzecie, Bóg zawsze dotrzymuje to, co przyrzekł.
Soweit für diesen ersten Vortrag.
I na tyle, jeśli chodzi o tą pierwszą część.
Wir werden gleich einen kleinen Sprung zu Esra 7 machen.
I po przerwie przeskoczymy trochę do przodu, do siódmego rozdziału Księgi Ezdrasza.
Und dann uns mit dem zweiten großen Thema des Buches Esra beschäftigen.
Aby zająć się tym wielkim drugim tematem tej Księgi Ezdrasza.
Die Bedeutung des Wortes Gottes.
A mianowicie, jakie ma znaczenie Słowo Boże?
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und die gute Übersetzung.
Bardzo dziękuję za waszą uwagę i za tłumaczenie.